From the conference center at Temple Square.
Centrum konferencyjnego na placu świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy niedzielną sesję poranną 189. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, podczas której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór Tabernakulum z Placu Świątynnego. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dallin Oaks, pierwszy doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Bracia i siostry, witamy Was na niedzielnej sesji porannej 189. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Russell Nelson, który przewodniczy konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy i błogosławimy tych, którzy uczestniczą w konferencji w różnych częściach świata za pośrednictwem radia, telewizji, internetu oraz przekazu satelitarnego. Witamy przedstawicieli władz generalnych, generalnych urzędników Kościoła, którzy są dziś z nami. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór Tabernakulum z Placu Świątynnego pod dyrekcją Maca Wilberga. Przy organach zasiada Andrew Answorth i Brian Matthias. Chór otworzył to spotkanie śpiewając hymn Panu niech będzie cześć, a teraz zaśpiewa hymn Jak silne świadectwo. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Bradley Foster, 70., po czym chór zaśpiewa hymn Czuję miłość Zbawiciela.
our Heavenly Father.
Nasz Ojcze w niebie. W ten poranek sabatu pochylamy nasze głowy z pokorą, aby wyrazić naszą wdzięczność za to, jak jesteśmy wdzięczni za ten wspaniały plan szczęścia dla Twoich dzieci, dla tych, którzy żyją na tej ziemi, za możliwość, którą mamy wszyscy, aby pomagać sobie nawzajem, jako bracia i siostry, aby działać i tworzyć niebiański dom. Kochamy Cię, kochamy naszych apostołów i proroków. Prosimy, abyśmy lepiej mogli dostrzec ten plan. Ojcze, pobłogosław wszystkich, którzy dzisiaj będą przekazywali swoje przesłania, aby pomagały nam one poczuć moc ducha i te rzeczy, które potrzebujemy otrzymać dzisiaj poprzez osobiste objawienia. I o to prosimy Cię z głębi naszego serca przez Ducha Świętego. I o to modlimy się w święte imię tego, przez którego wszystko jest możliwe, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Dale'a Renlanda z Kworum 12 Apostołów. Następnie wystąpi siostra Sharon Eubank, pierwsza doradczyni w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy. Potem przemawiać będzie starszy Quentin Cook z Kworum 12 Apostołów.
My dear brothers and sisters, our heavenly Father,
moi drodzy bracia i siostry, nasz Ojciec Niebieski Jezus Chrystus pragną każdego z nas błogosławić. Pytanie, jak otrzymać dostęp do tych błogosławieństw i je uzyskać, jest od wieków tematem teologicznych debat i dyskusji. Jedni uważają, że na błogosławieństwo można jedynie zasłużyć. Otrzymujemy je tylko za nasze działania. Inni natomiast twierdzą, że Bóg już wybrał, kogo będzie błogosławił i w jaki sposób to uczyni, a decyzje te są niezmienne. Obydwa założenia są w zasadzie błędne. Na błogosławieństwa niebios nie można ani zasłużyć, gorączkowo ubiegając się o kupony na dobre uczynki, ani oczekiwać bezradnie, by poznać wymagania na loterii błogosławieństw. Prawda jest zupełnie inna. Lepiej odzwierciedla relacje między kochającym Ojcem Niebieskim a Jego potencjalnymi dziedzicami, nami. Przywrócona prawda ujawnia, że na błogosławieństwa nigdy nie zasługiwało. Istotne są zaś czyny wynikłe z wiary zarówno na początku, jak i przez całe życie. Rozważając sposób otrzymywania błogosławieństw od Boga, przyrównajmy błogosławieństwa niebios do ogromnej sterty drewna. Wyobraźcie sobie, że w jej środku są małe drewienka służące na podpałkę, a na nich nieco większe szczapy. Następnie widać patyki, małe polana, a w końcu wielkie polana. Ta sterta drewna to ogromny materiał opałowy, z którego można wytworzyć światło i ciepło na kilka dni. Wyobraźcie sobie, że obok niej znajduje się jedna zapałka zakończona masą podpalającą. Aby wytworzyć energię ze sterty drewna, zapałkę należy potrzeć i zapalić podpałkę. Podpałka szybko się zapali, a od niej zajmą się większe kawałki drewna. Kiedy ta reakcja spalania zostanie zainicjowana, będzie trwać, dopóki całe drewno się nie spali lub ogień nie zostanie pozbawiony powietrza. Potarcie zapałki i zapalenie podpałki to drobne czynności, które wyzwalają potencjalną energię drewna. Nic się nie dzieje do momentu potarcia zapałki, niezależnie od rozmiaru sterty drewna. Jeśli doszło do potarcia zapałki, ale nie przyłożono jej do podpałki, to światło i ciepło zapałki są śladowe, a energia, która mogłaby powstać w wyniku spalania drewna, nie zostaje wytworzona. Jeśli w którymś momencie zabrakuje powietrza, cała reakcja spalania zostaje zatrzymana. Podobnie większość błogosławieństw, którymi Bóg pragnie nas obdarzyć, wymaga od nas podjęcia działań. Działań opartych na wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara w Zbawiciela jest zasadą działania i mocy. Najpierw działamy z wiarą, a następnie objawia się moc, zgodnie z wolą Boga i Jego czasem. Istotna jest kolejność, a wymagane działania zawsze są maleńkie w porównaniu do błogosławieństw, jakie ostatecznie otrzymujemy. Rozważcie, co się stało, kiedy ogniste, latające węże pojawiły się pośród starożytnych Izraelitów, gdy zdążali do ziemi obiecanej. Ukąszenie jadowitego węża było śmiertelne. Osoba, która została ukąszona, mogła zostać uzdrowiona, jeśli tylko spojrzała na miedzianego węża, którego zrobił Mojżesz, a następnie umieścił na drzewcu. Ile energii wymagało spojrzenie na coś? Wszyscy, którzy spojrzeli, mieli dostęp do mocy niebios i zostali uzdrowieni. A ci Izraelici, którzy nie spojrzeli na miedzianego węża, umarli. Być może brakło im wiary, by spojrzeć. Być może nie wierzyli, że proste działanie może skutkować obiecanym uzdrowieniem. Albo z własnej woli znieczulili swoje serca i odrzucili rady pochodzące od proroka Boga. Zasada aktywności błogosławieństw, które pochodzą od Boga, ma wieczny charakter. Podobnie jak Izraelici, musimy działać z wiarą w Jezusa Chrystusa, by dostąpić błogosławieństw. Bóg objawił, że jest prawo nieodwołalnie postanowione w niebie, zanim powstał świat, od którego są uzależnione wszystkie błogosławieństwa. I kiedy otrzymujemy jakieś błogosławieństwo od Boga, jest to przez posłuszeństwo temu prawu, od którego jest ono uzależnione. Należy pamiętać, że na błogosławieństwa się nie zasługuje. Ten pogląd jest błędny. Trzeba spełnić wymagania, by je otrzymać. Nasze zbawienie przychodzi jedynie dzięki miłosierdziu i łasce Jezusa Chrystusa. Bezmiar Jego zadośćczyniącej ofiary oznacza, że strata drewna jest nieskończenie wielka, a nasze mizerne czyny w porównaniu z nią są tak naprawdę znikome, lecz nie są równe zeru, ani nie są bez znaczenia. Zapalona w ciemności zapałka może być widoczna na wiele kilometrów. W zasadzie można ją zobaczyć w niebie, ponieważ drobne akty wiary są wymagane do rozniecenia Bożych obietnic. Aby otrzymać upragnione błogosławieństwo od Boga, działanie z wiarą, metaforycznie pocierając zapałkę, od której zależne są dane błogosławieństwa. Na przykład jednym z celów modlitwy jest zapewnienie błogosławieństw, które Bóg chce nam dać, a które zależą od tego, czy o nie poprosimy. Alma błagał o miłosierdzie przez ulgę w bólu. W rezultacie już dłużej nie dręczyło go wspomnienie jego grzechów. Radość przemogła ból. Stało się to, gdyż błagał z wiarą w Jezusa Chrystusa. Aktywacja potrzebnej nam energii oznacza posiadanie wystarczającej wiary w Chrystusa, by szczerze prosić Boga w modlitwie i zaakceptować Jego wolę oraz czas. Często aktywacja energii potrzebnej do uzyskania błogosławieństw wymaga więcej niż tylko szukania czy proszenia. Mamy stale wykonywać powtarzalne czynności w oparciu o wiarę. W połowie XIX wieku Brigham Young dowodził grupą świętych w dniach ostatnich, którzy mieli eksplorować i zasiedlić tereny Arizony, jałowego obszaru Ameryki Północnej. Po dotarciu do Arizony grupie podróżników zabrakło wody, obawiali się o swoje życie, błagali Boga o pomoc. Wkrótce spadł deszcz i śnieg, a zebrana w beczki woda mogli napełnić nią zwierzęta hodowlane. Wdzięcznością i z nowymi siłami powrócili do Salt Lake City, radując się z dobroci Boga. Po powrocie zdali szczególne sprawozdanie Brighamowi Youngowi z wyprawy, na koniec oświadczając, że niemożliwym jest zasiedlenie Arizony. Po wysłuchaniu ich Brigham Young zapytał obecnego w pokoju mężczyznę, co sądzi o wyprawie i cudzie, który się tam wydarzył. Mężczyzna ten, którym był Daniel Jones, zwięźle odrzekł: uzupełniłbym zapasy, wyruszył ponownie i modlił się znowu. Brat Brigham położył rękę na ramieniu brata Jonesa i powiedział: ten oto człowiek stanie na czele następnej wyprawy do Arizony. Wszyscy możemy wspomnieć, kiedy padliśmy naprzód, stale się modląc, w wyniku czego zostaliśmy błogosławieni. Przeżycia Michaela i Mariany Holmesów obrazują te zasady. Wraz z Michaelem służyłem jako 70. obszaru. Byłem zawsze zachwycony, kiedy na naszych spotkaniach proszono go o modlitwę, gdyż był wielce uduchowiony. Wiedział, jak rozmawiać z Bogiem. Uwielbiałem słuchać jego modlitw. Na początku swego małżeństwa Michael i Marian nie modlili się i nie chodzili do kościoła. Byli pochłonięci trójką małych dzieci i dobrze prosperującą firmą budowlaną. Michael nie myślał, że jest religijny. Pewnego wieczoru odwiedził ich w domu ich biskup i zachęcił, by zaczęli się modlić. Po wizycie biskupa Michael i Marian zdecydowali, że spróbują. Zanim poszli spać, uklękli przy łóżku i Michael z niepewnością w głosie zaczął się modlić. Po wypowiedzeniu kilku nieskładnych słów zamilkł i powiedział: Marian, nie dam rady. Wstał i chciał odejść, Ale Marian złapała go za rękę, przyciągnęła, skłaniając, by ukląkł i powiedział: Mike, dasz radę, spróbuj jeszcze raz. Po tych słowach otuchy Michael zakończył swoją modlitwę. Holmesowie zaczęli regularnie się modlić. Przyjęli zaproszenie sąsiada, aby pójść do kościoła. Po wejściu do kaplicy usłyszeli hymn na rozpoczęcie, a duch wyszeptał im: to prawda. Później Michael pomagał wywozić śmieci z domu spotkań. Robił to, nie zwracając niczyjej uwagi. Kiedy to czynił, poczuł: to jest mój dom. Michael i Marian przyjęli powołania kościelne i służyli swojemu kręgu i paliku. Zostali zapieczętowani do siebie i do swojej trójki dzieci. Później mieli ich więcej, w sumie 12. Holmesowie dwa razy służyli jako prezydentostwo misji. Pierwsza niezdarna modlitwa była niepozornym czynem przepełnionym wiarą, który wzbudził błogosławieństwa niebios. Holmesowie otrzymali płomienie wiary, uczęszczając do kościoła i służąc. Ich oddana służba jako uczniów kościoła poprowadziła do rozpalenia wielkiego ognia, który do dzisiaj inspiruje. A ogień musi mieć stały dopływ powietrza, aby drewno mogło dostatecznie uwolnić cały swój potencjał. Jak to było w przypadku Michaela i Marianny Holmesów, wiara w Chrystusa wymaga stałego podejmowania czynności, aby ogień wciąż płonął. Drobne czyny rozniecają naszą umiejętność podążania ścieżką przymierza, prowadzą do większych błogosławieństw, jakie ofiaruje Bóg. Jednak powietrze napływa tylko wtedy, gdy w przenośni ciągle się poruszamy. Czasami musimy zrobić łuk i strzały, zanim otrzymamy objawienie mówiące, gdzie mamy szukać jedzenia. Czasami musimy wykonać narzędzia, zanim otrzymamy objawienie mówiące, jak zbudować statek. Czasami pod kierownictwem proroka musimy upiec mały plecek z odrobiną oliwy i mąki, aby otrzymać nieskończoną ilość oliwy w bańce i mąki w garncu. A czasami musimy zachować spokój i wiedzieć, że Bóg jest Bogiem, i ufać Jego poczuciu czasu. Po otrzymaniu błogosławieństwa od Boga możecie dojść do wniosku, że byliście posłuszni wiecznemu prawu, od którego jest ono uzależnione. Pamiętajcie, że nieodwołalnie postanowione prawo nie ma granic czasowych, co znaczy, że błogosławieństwa dane są według czasu Boga. Nawet pradawni prorocy w poszukiwaniu swojego niebieskiego domu poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Jeśli nie otrzymaliście upragnionego błogosławieństwa od Boga, nie musicie gorączko zastanawiać się, co jest jeszcze do zrobienia. Zamiast tego baczcie na radę Józefa Smitha, by czynić radośnie wszystko, co w waszej mocy, a potem stać spokojnie, z największą pewnością, aby ujrzeć objawienie, objawione Boże ramię. Niektóre błogosławieństwa są przeznaczone na później, nawet w przypadku najdzielniejszych dzieci Bożych. 6 miesięcy temu przedstawiono skoncentrowany na domu i wspierany przez Kościół plan uczenia się doktryny, wzmacniania wiary i umocnienia poszczególnych rodzin. Prezydent Russell Nelson obiecał, że zmiany te pomogą nam przetrwać duchowo, zwiększą naszą radość płynącą z Ewangelii i pogłębią nasze nawrócenie do Ojca Niebieskiego Jezusa Chrystusa. Od nas należy, czy otrzymamy te błogosławieństwa. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, czy otworzymy i będziemy studiować publikacje Przyjdź i naśladuj mnie, do studiowania indywidualnie z rodziną oraz Pisma Święte, jak też inne materiały. Musimy dyskutować o nich w naszych rodzinach i z naszymi przyjaciółmi i zorganizować dzień sabatu w taki sposób, aby metaforycznie rozpalić ogień. Albo możemy pozostawić te materiały na półce razem z innymi książkami i nie wydobyć ukrytego w nich potencjału. Zapraszam was, abyście z wiarą aktywowali niebiańską moc, by otrzymywać od Boga pewne błogosławieństwa. Wypróbujcie wiarę, aby zapalić zapałkę i wzniecić ogień. dostarczcie potrzebnego tlenu. Gdy cierpliwi będziecie oczekiwać Pana. Kieruję te prośby do Was z modlitwą, aby prowadził Was Duch Święty i Wam przewodził, żebyście mogli, tak jak wierni opisani w przypowieściach Salomona, obficie mieć błogosławieństwa. Świadczę o tym, że Wasz Ojciec Niebieski jest umiłowanym Ojcem i Jego Syn żyje. Troszczą się o nas w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Z mojego biurka w budynku Stowarzyszenia Pomocy doskonale widać świątynię Salt Lake. Co noc, jak w zegarku, zewnętrzne oświetlenie wokół świątyni zapala się o zmroku. Ze świątyni bije stały blask i to tuż za moim oknem. Pewnej lutowej nocy w moim biurze, kiedy zachodziło słońce, panował dziwny mrok. Kiedy wyjrzałam przez okno, świątynię spowijała ciemność. Nie włączono świateł. Nagle poczułam smutek. Nie widziałam wież świątynnych, na które od lat spoglądałam każdego wieczora. Ujrzawszy ciemność tam, gdzie spodziewałam się światła, przypomniało mi, że jedną z podstawowych potrzeb do zaspokojenia, by wzrastać, jest utrzymanie więzi łączącej nas ze źródłem światła, z Jezusem Chrystusem. On jest źródłem naszej mocy, światłością i życiem tego świata. Bez silnej więzi, która nas z Nim łączy, zaczynamy duchowo umierać. Szatan wie o tym i dąży do nasilenia nacisków ze świata, którym wszyscy stawiamy czoła. On próbuje przyćmić światło, spowodować zwarcie, odciąć prąd, pozostawić nas pogrążonych w ciemności. Naciski te są typowe dla doczesnego życia, a szatan usilnie próbuje odizolować nas i wmówić nam, że tylko my tego doświadczamy. W obliczu przytłaczających tragedii, kiedy życie tak bardzo boli, że brak nam tchu, kiedy zostaliśmy pobici, podobnie jak mężczyzna w drodze do Jerycha, i zostaliśmy pozostawieni na śmierć, z pomocą przychodzi Jezus i opatruje nasze rany, delikatnie podnosi, zabiera do gospody i opiekuje się nami. Do osób pogrążonych w smutku mówi: uczynię lekkimi ciężary włożone na wasze ramiona, że nie będziecie ich odczuwać, abyście z całą pewnością wiedzieli, że ja, Pan Bóg, jestem z moim ludem w niedoli. Chrystus uzdrawia rany. Niektórzy z nas są bardzo zmęczeni. Starszy Holland powiedział: nie mamy biec szybciej niż starcza sił. Wiem jednak, że wielu z was biegnie bardzo szybko, a zapas energii i siły emocjonalnej czasami jest na wyczerpaniu. Kiedy oczekuje się od nas zbyt wiele, możemy zatrzymać się na chwilę i spytać Ojca, z czego trzeba zrezygnować. Zdobywanie doświadczenia życiowego obejmuje też naukę, czego mamy nie robić. Niemniej jednak życie może być wyczerpujące, a Jezus zapewnia: pójdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam ukojenie. Chrystus chce przyłączyć się do nas, niosąc z nami jarzmo i uczynić nasze ciężary lekkimi. W Chrystusie upatrujmy odpoczynku. Niektórzy z nas nie czują się typowi. Czasem z różnych powodów nie czujemy się akceptowani czy mile widziani. W Nowym Testamencie ukazany jest ogromny wysiłek, jaki włożył Jezus w to, by pomagać wszystkim: trędowatym, poborcom, dzieciom, Galilejczykom, nierządnicom, kobietom, faryzeuszom, grzesznikom, samarytanom, wdowom, rzymskim żołnierzom, cudzołożnikom i nieczystym. Niemal w każdej sytuacji pomagał komuś, kto nie wyglądał na typowego członka społeczeństwa. W rozdziale 19 Ewangelii Łukasza opisana jest historia Zacheusza, który był przełożonym nad celnikami. Wszedł on na drzewo, by zobaczyć Jezusa w tłumie. Zacheusz był zatrudniony przez rzymski rząd i postrzegano go jako osobę zdeprawowaną, ale Jezus zobaczył go na drzewie i rzekł: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać u ciebie w domu. Kiedy Jezus dostrzegł dobroć serca Zacheusza i to, co czynił dla bliźnich, przyjął ofiarę tego człowieka, mówiąc: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Chrystus tkliwie powiedział Nefitom: nie nakazałem nikomu z was odejść. Piotr ogłosił pełne mocy objawienie w rozdziale 10 Dziejów Apostolskich, mówiąc: Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym. Nic nie zmieniło się w tym, że od chrześcijańskich uczniów i świętych w dniach ostatnich wymagane jest okazywanie bliźnim prawdziwej miłości. Jezus przyzywa nas, tak samo jak Zacheusza, słowami: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli usłyszycie głos mój i otworzycie drzwi, wstąpię do was i będę z wami wieczerzał, a wy ze mną. Chrystus widzi, że chcemy być blisko Niego. Kilka lat temu ciążyły mi pewne pytania, na które nie mogłam znaleźć odpowiedzi. Pewnego sobotniego poranka miałam krótki sen. We śnie zobaczyłam altankę i wiedziałam, że powinnam do niej wejść. Otaczało ją 5 łuków, a okna były zrobione z kamienia. Opierałam się temu uczuciu i nie chciałam wejść do środka ze względu na klaustrofobiczne wnętrze. Następnie przyszło mi na myśl, że brat Jereda z cierpliwością wytopił kamyki, które stały się przejrzyste, niczym szkło. Szkło to kamień, który przeszedł elementarną przemianę swej struktury. Kiedy Pan dotknął kamyków wytopionych przez brata Jereda, one jaśniały, oświetlając ciemne statki. I nagle przepełniło mnie pragnienie wejścia do tej altanki. Pragnęłam tego bardziej niż przebywać w jakimkolwiek innym miejscu. To było właśnie to miejsce, które chciałam zobaczyć. Pytania, które mnie nurtowały, nie zniknęły, ale po przebudzeniu miałam w głowie inne ważne pytanie. W jaki sposób pogłębisz swoją wiarę, aby twoje kamienie zaczęły dawać światło? Nasze doczesne umysły są tak ukształtowane, by stopniowo dążyć do zrozumienia różnych spraw. Nie znam wszystkich powodów, dla których zasłona okalająca doczesność jest tak gruba. To nie na tym etapie naszego rozwoju poznajemy wszystkie odpowiedzi. Na tym etapie rozwija się nasza pewność, a czasem nadzieja, co do dowodów na to, czego nie widzimy. Pewność przychodzi na różne sposoby, które nie zawsze da się łatwo przeanalizować, lecz w naszej ciemności jest światło. Jezus powiedział: jestem światłem, życiem i prawdą świata. Tym, którzy poszukują prawdy, początkowo może się to wydawać niedorzecznie klaustrofobiczne, że okna są zrobione z kamienia, ale dzięki cierpliwości i pytaniom zrodzonym w wierze, Jezus może zmienić kamienne okna w te szklane, przepuszczające światło. Chrystus jest światłością, którą mamy zobaczyć. Szkarłatna barwa w Starym Testamencie to nie tylko kolor, ale także symbol trwałości. Jest to intensywny kolor, który pozostaje na wełnie i nie zblaknie, niezależnie od wielokrotnego prania. Szatan używa tej metafory, byśmy myśleli, że nie uzyskamy przebaczenia. Biała wełna zabarwiona jak szkarłat nigdy nie będzie znowu biała. Ale Jezus głosi: moje drogi są wyższe niż drogi wasze. A cud Jego łaski polega na tym, że kiedy odpokutujemy za nasze grzechy, Jego szkarłatna krew przywraca nam nieskazitelną czystość. Brak w tym logiki, ale przecież to jest prawda. Choć wasze grzechy będą jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Pan wyraźnie powiedział: oto przebaczono temu, co odpokutował za swe grzechy, i ja, Pan, nie pamiętam ich więcej. Innymi słowy mówi on: chodźcie, będziemy się prawować. Popełniliście błędy? Nikomu porażka nie jest obca. Pójdźcie do mnie, odpokutujcie. Nie będę pamiętał grzechów już więcej. Możecie zostać uzdrowieni. Mam dla was pracę. Chrystus sprawia, że wełna staje się biała. Co więc możemy zrobić? W jaki sposób możemy ponownie połączyć się z mocą Jezusa po tym, jak się od Niego oddaliliśmy? Prezydent Nelson trafnie to ujął. Kluczem jest zawarcie i dotrzymywanie świętych przymierzy. Nie jest to skomplikowana droga. Sprawcie, by Chrystus był sednem waszego życia. Jeśli czujecie, że światło waszego świadectwa blednie i ogarnia was ciemność, nabierzcie odwagi. Dotrzymujcie obietnic złożonych Bogu. Zadawajcie pytania. Z cierpliwością wytapiajcie kamienie, zmieniając je w szkło. Zwróćcie się do Jezusa, który wciąż was kocha. On powiedział: jam jest światło, które świeci w ciemności, a ciemność go nie pojmuje. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak gęsta jest ciemność, nie może ona zgasić światła. Nigdy. Możecie ufać, że Jego światło zawsze będzie dla was dostępne. My albo nasi bliscy możemy chwilowo odejść w ciemność. Jeśli chodzi o świątynię Salt Lake, to zarządca tego budynku, brat Val White, od razu został poinformowany o problemie. Ludzie zauważyli, że oświetlenie nie działa. Pracownicy najpierw osobiście sprawdzili każdy panel kontrolny prądu i ręcznie włączyli światła. Następnie wymienili akumulatory i przetestowali urządzenie, by sprawdzić przyczynę usterki. Trudno jest samemu włączyć ponownie światła. Potrzebni są przyjaciele. Podobnie jak ci pracownicy, możemy pomagać sobie nawzajem poprzez osobiste odwiedziny, ponowne naładowanie duchowych baterii i naprawienie usterki. Podobnie jak na placu świątynnym, w czasie Bożego Narodzenia, możemy być jak jedna żarówka na drzewie. Dajemy światło, nasze małe światło, ale łącznie, wszyscy, możemy przyciągać miliony ludzi. A najlepsze jest to, do czego zachęcał nas prezydent Nelson, że możemy dać światło Zbawiciela sobie i ważnym dla nas osobom poprzez prosty akt dotrzymywania naszych przymierzy. Na różne sposoby Pan nagradza ten pełen wiary akt, dając nam moc i radość. Świadczę, że jesteście obdarzani miłością. Pan wie, jak bardzo się staracie. Czynicie postępy. Nie przestawajcie. On widzi każde wasze niewidoczne poświęcenie i nagradza was i waszych bliskich. Wasze działania nie idą na marne. Nie jesteście sami. Jego imię brzmi Immanuel, a to oznacza Bóg z nami. On z pewnością jest z wami. Zróbcie jeszcze kilka kroków na ścieżce przymierza, nawet jeśli jest zbyt ciemno, by widzieć to, co znajduje się w oddali. Światła zostaną ponownie włączone. Świadczę o tej prawdzie słowami Jezusa. Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Szukajcie mnie pilnie, a znajdziecie mnie. Proście, a otrzymacie. Pukajcie, a będzie wam otworzona. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi drodzy bracia i siostry, żyjemy w niepowtarzalnym i decydującym okresie historii. Jesteśmy błogosławieni możliwością życia w ostatniej dyspensacji przed drugim przyjściem Zbawiciela. Na początku tej dyspensacji w 1829 roku, na rok przed oficjalnym zorganizowaniem Kościoła, dane zostało szczególne objawienie, które obwieściło pojednanie się wspaniałego dzieła. To objawienie ustaliło, że ci, którzy pragną służyć Bogu, są zdatni do tego rodzaju służby poprzez wiarę, nadzieję, miłosierdzie i miłość z uwagą skierowaną jedynie na chwałę Boga. Prawdziwa miłość, która jest prawdziwą miłością Chrystusa, składa się z wiecznej miłości Boga do wszystkich Jego dzieci. Pragnę dzisiejszego poranka podkreślić zasadniczą rolę tego rodzaju miłości w pracy misjonarskiej, pracy świątynnej i w badaniu historii rodziny oraz odbywających się w domu i wspieranych przez Kościół rodzinnych praktykach religijnych. Miłość do Zbawiciela i miłość do naszych bliźnich, mężczyzn i kobiet jest podstawową cechą i źródłem posługi oraz stanowi duchowy cel, który mamy sobie postawić zgodnie z wezwaniem naszego ukochanego proroka, prezydenta Nelsona, w świetle zmian wprowadzonych w 2018 roku. Związek pomiędzy pracą misjonarską a miłością zrozumiałem w życiu dość wcześnie. W wieku 11 lat otrzymałem błogosławieństwo patriarchalne od patriarchy, który był także moim dziadkiem. Jego słowa głosiły m.in. błogosławię Cię wielką miłością do Twoich bliźnich, gdyż zostaniesz powołany, by nieść Ewangelię światu, by zyskiwać duszę dla Chrystusa. Już w tak młodym wieku rozumiałem, że dzielenie się Ewangelią opierało się o wielką miłość do wszystkich dzieci naszego Ojca Niebieskiego. Jako przedstawiciele władz generalnych powołani 15 lat temu do pracy nad przewodnikiem, abyście głosili moją Ewangelię, doszliśmy do wniosku, że miłość jest w naszych czasach niezbędna do pracy misjonarskiej, tak jak zawsze miało to miejsce. Rozdział 6, którego tematem są cechy Chrystusa, w tym miłosierdzie i miłość, wciąż jest rozdziałem, do którego misjonarze zaglądają najczęściej. Jako emisariusze Zbawiciela, większość misjonarzy odczuwa ten rodzaj miłości, a wówczas są błogosławieni w swoich wysiłkach. Kiedy członkowie podchwycą wizję tego rodzaju miłości, który jest niezbędny, by pomagać Panu w osiąganiu Jego celu, praca Pana zostanie dokonana. Miałem zaszczyt odegrać niewielką rolę w cudownym przykładzie tego rodzaju miłości. Kiedy służyłem jako prezydent obszaru Wysp Pacyfiku, zadzwonił do mnie prezydent R. Wayne Shute. Jako młody mężczyzna służył on na misji w Samoa. Później powrócił do Samoa w roli prezydenta misji. Kiedy do mnie zadzwonił, był prezydentem świątyni Pia w Samoa. Kiedy był prezydentem misji, jednym z jego młodych misjonarzy był starszy O. Vincent Halek, który służy obecnie jako prezydent obszaru Pacyfik. Prezydent Shute darzył Vince'a oraz rodzinę Haleków wielką miłością i szacunkiem. Większość rodziny należy do kościoła, ale ojciec Vince'a, Otto Halek, patriarcha rodziny o niemieckich i samoańskich korzeniach, nie był członkiem kościoła. Prezydent Shute wiedział, że byłem wtedy w amerykańskim Samoa na konferencji Palika oraz innych spotkaniach, i zapytał mnie, czy zechciałbym zatrzymać się w domu Ottona Haleka i podzielić się z nim Ewangelią. Wraz z Mary, moją żoną, zatrzymaliśmy się w pięknym domu Ottona i jego żony Doroty. Przy śniadaniu podzieliłem się z nimi przesłaniem Ewangelii i zachęciłem do spotkania z misjonarzami. Grzecznie, lecz stanowczo odrzucił moje zaproszenie. Powiedział, że cieszy się, iż wielu członków jego rodziny jest świętymi w dniach ostatnich. Zwrócił jednak dobitnie uwagę, że niektórzy samoańskich przodków jego matki byli pierwszymi chrześcijańskimi kaznodziejami w Samoa i że on wielce przywiązany jest do tradycji wiary chrześcijańskiej. Niemniej rozstaliśmy się jak dobrzy przyjaciele. Kiedy później prezydent Gordon Hinckley przygotowywał się do poświęcenia świątyni Suva na Fidżi, jego osobisty sekretarz brat Don Stechel zadzwonił do mnie do Nowej Zelandii, bym poczynił niezbędne przygotowania. Prezydent Hinckley chciał przylecieć z Fidżi do amerykańskiej Samoa, aby spotkać się ze świętymi. Padła sugestia, by zatrzymać się w hotelu, który znany był z poprzedniej wizyty. Zapytałem, czy mogę zorganizować inny nocleg. Brat Stachel powiedział, jesteś pewny? Prezydentem obszaru, nie widzę przeszkód. Natychmiast zadzwoniłem do prezydenta Shute i powiedziałem mu, że być może będziemy mieli drugą szansę, by duchowo pobłogosławić naszego przyjaciela Ottona Haleka. Tym razem misjonarzem był prezydent Gordon Hinckley. Zapytałem, czy uważa, że właściwe byłoby, by Halekowie gościli całą naszą grupę, która miała podróżować z prezydentem Hinckley. W skład grupy wchodzili prezydent i siostra Hinckley, ich córka Jane oraz starszy Jeffrey Holland z małżonką. Prezydent Shute skontaktował się z rodziną Haleków, poczynił niezbędne przygotowania. Kiedy po poświęceniu świątyni na Fidżi dotarliśmy na miejsce, zostaliśmy gorąco powitani. Owego wieczoru przemawialiśmy do tysięcy członków Samoa, a następnie udaliśmy się do domu rodzin Haleków. Kiedy następnego ranka zebraliśmy się na śniadaniu, prezydent Hinckley i Otto Halek byli już dobrymi przyjaciółmi. Zaintrygował mnie fakt, że ich rozmowa była niemalże identyczna jak ta, którą przeprowadziłem z Ottonem ponad rok wcześniej. Kiedy Otto wyraził swój podziw do naszego kościoła, ale i ponownie potwierdził swoje zobowiązanie do własnego wyzwania. Prezydent Hinckley położył rękę na jego ramieniu i powiedział, Ottonie, to nie wystarczy. Powinieneś być członkiem tego kościoła. To jest kościół Pana. Można było niemalże dosyć, jak Ottona opada obronny pancerz, rozbrojony otwartością słów prezydenta Hinckley'a. To był wstęp do dodatkowej nauki misjonarskiej i lekcji duchowej pokory, która pozwoliła Ottonowi Halekowi przyjąć chrzest i zostać konfirmowanym nieco ponad rok później. Kolejnego roku rodzina Haleków została zapieczętowana na wieczność w świątyni. W trakcie tego niesamowitego doświadczenia moje serce poruszyła nieodparta gotowa do posługi miłość prezydenta Wayne'a Shute, jaką czuł względem swojego dawnego misjonarza, starszego Vince'a Haleka, i jego pragnienie, by ujrzeć całą rodzinę Haleków zjednoczoną na wieczność. Kiedy chodzi o gromadzenie Izraela, musimy zwrócić nasze serca ku temu rodzajowi miłości i odsunąć na bok zwykłe poczucie obowiązku czy winy na rzecz miłości i partnerstwa w dzieleniu się przesłaniem, posługą i misją Zbawiciela ze światem. Jako członkowie możemy okazywać naszą miłość do Zbawiciela i do naszych braci i sióstr na całym świecie, wyciągając do nich dłonie w geście prostego zaproszenia. Nowy grafik spotkań niedzielnych stanowi wyjątkową okazję do tego, by członkowie z powodzeniem i miłością zapraszali przyjaciół i znajomych do przyjścia, zobaczenia i odczucia atmosfery w Kościele. Wiemy, że po skupionym na osobie Zbawiciela duchowym spotkaniu sakramentalnym, tak jak mówił o tym starszy Holland, odbędzie się 50-minutowe spotkanie o tematyce Nowego Testamentu, które także skupi się na postaci Zbawiciela lub omówione zostanie odpowiednie przemówienie z konferencji, które również będzie skupić się na Zbawicielu. Niektóre siostry ze Stowarzyszenia Płoczy zastanawiają się, czemu powierzono im to zadanie uczestnictwa w Zgromadzeniu Izraela wraz z członkami kworum kapłańskich. Istnieją tu ku temu powody i prezydent Nelson podał ich wiele podczas ostatniej konferencji generalnej. Na zakończenie dodał, po prostu nie możemy gromadzić Izraela bez was. Jesteśmy też w naszych czasach pobłogosławieni faktem, że około 30% wszystkich pełnoatletowych misjonarzy to siostry. Stwarza to dodatkową potrzebę i czyni motywację do tego, by siostry ze Stowarzyszenia Pomocy z miłością dzieliły się Ewangelią. Potrzeba pełnego miłości, miłosierdzia duchowego, zobowiązania ze strony nas wszystkich, mężczyzn, kobiet, dzieci, że będziemy dzielić się Ewangelią Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy okazywać miłość, życzliwość i pokorę, wiele osób przyjmie nasze zaproszenie. Ci, którzy zdecydują się nie przyjąć, nadal będą naszymi przyjaciółmi. Sedno naszych wysiłków związane z pracą świątynnym, poznawaniem historii rodziny gromadzik Izrael po drugiej stronie zasłony stanowi również sedno, którym jest miłość. Kiedy dowiadujemy się o próbach i trudach, jakie znosili nasi przodkowie, potęguje się nasza miłość i szacunek do nich. Nasze wysiłki związane z pracą świątynną i wydaniem historii rodziny w znacznym stopniu zostały wzmocnione. Zarówno w grafiku spotkań niedzielnych, jak i w przyspieszeniu postępu młodzieży na zajęciach w kworach. Zmiany te umożliwiają wcześniejsze i skuteczne skupienie uwagi na zdobywaniu wiedzy na naszych przodkach i gromadzeniu Izraela po drugiej stronie. Internet jest potężnym narzędziem. Dom stał się teraz naszym głównym centrum historii rodziny. Nasi młodzi członkowie z niezwykle nowymi umiejętnościami badają historię rodziny, są duchowo zmotywowani do uczestniczenia w chrztach swoich przodków, wobec których nauczyli się kochać i szanować. Odkąd dokonano zmiany, która pozwoliła 11-letnim diakonom dokonywać chrztu za zmarłych, prezydenci świątyń na całym świecie zgłaszają znacznie wzmożoną frekwencję. Jeden z prezydentów świątyni mówi nam, że zaobserwował nadzwyczajny wzrost w liczbie członków, którzy uczestniczyli w chrztach. Z uwzględnieniem 11-latków zachęca więcej rodzin. Nawet w ich młodym wieku zdaje się mieć poczucie czci i celu dokonywanych obrzędów. To coś pięknego. Wiem, że nasi przywódcy organizacji podstawowej i młodzieży podkreślają i nadal będą podkreślać wielkie znaczenie poznawania historii rodziny i pracy świątynnej. Siostry ze Stowarzyszenia Pomocy i bracia w kapłaństwie mogą w duchu miłości indywidualnie pomagać im w wypełnianiu obowiązków związanych z pracą świątynną i poznawaniem historii rodziny. Mogą też towarzyszyć dzieciom i młodzieży i inspirować ich w gromadzeniu Izraela po drugiej stronie zasłony. To jest szczególnie ważne w domu i w dniu sabatu. Obiecuję, że dokonywane w duchu miłości obrzędy za przodków wzmocnią i będą chronić naszą młodzież i rodziny na świecie, który staje się coraz bardziej zepsuty. Składam także moje osobiste świadectwo o tym, że prezydent Russell Nelson otrzymał niezmiernie znaczące objawienia dotyczące świątyni i pracy świątynnej. Nowy nacisk na uczenie się i życie według Ewangelii w domu oraz materiały przygotowane przez Kościół stwarzają wspaniałą okazję, by w duchu miłości przygotować wieczne rodziny i poszczególne osoby na spotkanie i życie z Bogiem. Kiedy mężczyzna i kobieta zostają zapieczętowani w świątyni, wstępują w święty związek małżeński w nowym i wiecznym przymierzu w system kapłaństwa. Wspólnie otrzymują i przyjmują błogosławieństwa i moc kapłaństwa, by zarządzać sprawami swojej rodziny. Kobiety i mężczyźni pełnią niepowtarzalne role opisane w publikacji Rodzina Proklamacja dla Świata, ale ich obowiązki mają równą wartość i znaczenie. Mają równą moc, by otrzymywać objawienia dla rodziny. Kiedy współpracują ze sobą w miłości i prawości, ich decyzje zyskują błogosławieństwo niebios. Ci, którzy dążą do poznania woli Pana dla siebie indywidualnie oraz dla swoich rodzin, muszą ukołaknąć prawości, łagodności, życzliwości i miłości. Pokora i miłość cechują tych, którzy chcą poznać wolę Pana szczególnie dla swoich rodzin. Samodoskonalenie, kwalifikowanie się do błogosławieństw przymierzy i przygotowywanie się do spotkania z Bogiem to nasze indywidualne obowiązki. Musimy być samowystarczalni, gorliwie angażować się w sprawie, by nasze domy były schronieniem przed burzą i sanktuarium wiary. Rodzice mają obowiązek nauczać dzieci w duchu miłości. Domy przepełnione miłością to radość, słodycz i dosłownie niebo na ziemi. Ulubiony hymn mojej matki to Miłość w domu. Kiedykolwiek słyszałem jego pierwszą zwrotkę, cały świat jest piękny, gdy w domu miłość jest. Widać było, że jest bardzo poruszona i do jej oczu napływają łzy. Jako dzieci mieliśmy świadomość, że mieszkamy w takim domu. To był jeden z największych priorytetów. Poza pełną miłością atmosferą w domu warto skupić się na ograniczeniu korzystania z mediów, które zakłócają nasze podstawowe cele, na co zwraca uwagę prezydent Nelson. Jedna ze zmian, która przyniesie korzyść niemalże wszystkim rodzinom, to wyznaczenie roli służebnej internetowi, mediom społecznościowym i telewizji. Ich zadaniem nie powinno być rozpraszanie nas lub, co gorsza, drygowanie nami. Walka o duszę wszystkich ludzi, a szczególnie dzieci, często toczy się w domu. Jako rodzice musimy upewnić się, że treści medialne a zarówno są pełnowartościowe, odpowiednie do wieku i zgodne z atmosferą miłości. Nauczanie w naszych domach musi być zrozumiałe i interesujące, ale musi być również duchowe, radosne i pełne miłości. Obiecuję, że kiedy będziemy skupiać się na miłości do Zbawiciela i na Jego zadośćuczynieniu, jeśli uczynimy Go sednem naszych wysiłków prowadzących do gromadzenia Izraela po obu stronach zasłony, jeśli będziemy czynić posługę bliźnim, indywidualnie przygotowywać się do spotkania z Bogiem, wpływ przeciwnika osłabnie, a radość, słodycz, pokój Ewangelii wzmocnią nasze domy Chrystusową miłością. Świadczę o tych doktrynalnych obietnicach i składam pewne świadectwo o Jezusie Chrystusa i Jego zadośćczyniącej ofierze dla nas. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz kongregacja wraz z chórem zaśpiewa hymn Dzieci Pana, pójdźmy wraz. Po hymnie wysłuchamy starszego Dietoda Christophersona z kworum 12 apostołów. Po nim wystąpi brat Tad Callister, który został odwołany wczoraj po południu ze służby jako generalny prezydent szkoły niedzielnej.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Za dwa tygodnie będziemy obchodzić Wielkanoc. Zmartwychwstanie potwierdza boskość Jezusa Chrystusa i realność istnienia Boga Ojca. Nasze myśli zwracają się ku Zbawicielowi. Rozważamy Jego niezrównane życie oraz nieskończoną czystość, Jego wielkiej zadośćuczyniącej ofiary. Mam nadzieję, że myślimy także o zbliżającym się powrocie, gdy będzie królował jako Król Królów i Pan Panów. Wiele lat temu uczestniczyłem w konferencji, która zgromadziła przywódców różnych religii w Buenos Aires, w Argentynie. Panowała tam niewątpliwie miłość bliźniego. Uczestnikom zależało na tym, by nieść ulgę i pomóc, by dźwigać z ucisku i biedy. Rozmyślałem nad licznymi projektami pomocy humanitarnej naszego Kościoła. Projektami tworzonymi we współpracy z innymi wyznaniami reprezentowanymi w owej konferencji. Czułem głęboką wdzięczność za hojność członków Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich, dzięki którym ta służba na wzór Chrystusa była możliwa. W tamtym momencie Duch Święty potwierdził mi dwie sprawy. Pierwszą sprawą było to, że dzieło posługi doczesnej, która jest bardzo istotna, musi być kontynuowana. Druga sprawa była nieoczekiwana, ale jasna i pełna mocy. Było nią, że poza bezinteresowną służbą niezmiernie ważne jest przygotowanie świata na drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Gdy On przyjdzie, prześladowanie i niesprawiedliwość nie tylko się zmniejszą, ale ustaną. Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera legnie obok koźlęcia, ciele z lwem młodym razem paść się będą, małe dziecko prowadzić ich będzie. Zła ani krzywdy wyrządzać nie będą na całej świętej mej górze, bo jak wody wypełniają morze, tak poznanie Pana napełni ziemię. Ubóstwo i cierpienie nie tylko ulegną zmniejszeniu, ale zupełnie znikną. Nie będą już łaknąć ani pragnąć. Nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu. Nawet ból i smutek związane ze śmiercią przeminą. W dniu tym niemowlę nie umrze, póki nie dożyje starości, a życie jego będzie niczym wiek drzewa. A kiedy umrze, nie będzie spał, to znaczy w ziemi, ale będzie przemieniony w mgnieniu oka i zostanie zagarnięty, pełen chwały na spoczynek jego. Zatem zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by nieść ulgę w cierpieniu i smutku teraz, a także poświęćmy się jeszcze gorliwie i koniecznym przygotowaniu na dzień, gdy ból i zło całkowicie przeminą. Gdy Chrystus będzie osobiście królował na ziemi, która zostanie odrodzona i otrzyma swoją rajską chwałę. Będzie to dzień odkupienia i sądu. Anglikański biskup diecezji Durham, dr Wright, trafnie opisał rolę, jaką zadośćuczynienie Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i sąd odegra w triumfie nad niesprawiedliwością i w przywróceniu właściwego porządku rzeczy. Powiedział: Bóg wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie osądzi świat przez wybranego przez Ciebie człowieka. Zapewnił o tym wszystkim, podnosząc owego człowieka z martwych. Fakty dotyczące osoby Jezusa z Nazaretu, a szczególnie Jego zmartwychwstania, są podstawą do tego, by uważać, że świat ma sens, że nie jest chaosem. Gdy czynimy prawość, nie jest to działanie daremne, jak podpieranie walącego się budynku lub naprawienie auta ze złomowiska. Wskrzeszanie Jezusa przez Boga było pojedynczym wydarzeniem, którym wszystko znalazło swój osąd. Owo wydarzenie przypomina nasiono. To nasiono, z którego kiełkuje nieskończąca się nadzieja. Bóg pokazał najbardziej przekonujący sposób, że Jezus z Nazaretu naprawdę jest Mesjaszem. Największą ironią historii jest to, że Jezus sam podjął się okrutnemu i niesłusznemu osądowi. Poszedł na miejsce symbolizujące bezmiar wszelkich okropności, niesprawiedliwości dziejów. Udźwignął ten chaos, ciemność, krzywdę i męki, by zniszczyć ich moc. Gdy byłem na owej konferencji w Buenos Aires, Duch uzmysłowił mi obecnie, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętej w Dniach Ostatnich jest szczególnie upoważniony do dokonywania niezbędnych przygotowań na drugie przyjście Pana. Ten Kościół został w tym celu przywrócony. Czy gdziekolwiek indziej znajdziecie ludzi, którzy nazywają obecne czasy pełnią czasów, której Bóg chce w Chrystusie połączyć jedną całość, wszystko? Jeśli nie widzicie tu społeczności skupionej na wypełnianiu praw koniecznych dla żywych i zmarłych, by przygotować się na ten dzień, jeśli nie widzicie tu organizacji chętnej poświęcić bezmiar czasu i fundusze, by gromadzić i szykować ludzi przymierza na przyjęcie Pana, to nie znajdziecie jej nigdzie. Zwracając się do ludu Kościoła, Pan oznajmił: klucze kapłaństwa będą powierzone człowiekowi na ziemi i odtąd Ewangelia potoczy się aż po krańce ziemi, niczym kamień wyrżnięty z góry bez pomocy rąk, dopóki nie wypełni całej ziemi. Wzywajcie Pana, aby Jego Królestwo rozeszło się po ziemi. Syn Człowieczy zstąpi z nieba, odziany w blask swojej chwały, aby spotkać Królestwo Boże, które jest założone na ziemi. Co możemy robić, aby już teraz naszykować się na ten dzień? Możemy przygotować siebie jako społeczność, gromadzić lud przymierza i pomóc wypełnić obietnicy uczynionej Ojcom, naszym przodkom. Każda z tych kwestii musi się wypełnić w znaczącym stopniu, zanim ponownie przyjdzie Pan. Dla ponownego przyjścia Pana najważniejszą i kluczową jest obecność ludzi, którzy będą gotowi Go przyjąć. On oznajmia, że ludzie, którzy pozostaną na ziemi w tamtym dniu, od najmniejszych do największych, zostaną wypełnieni wiedzą o Panu i ujrzą oko w oko i wzniosą głos i głosem razem śpiewać będą tę nową pieśń. Pan ponownie sprowadził Syjon. Pan zebrał wszystkie rzeczy w jedno. Pan sprowadził Syjon z wysoka. Pan podniósł Syjon z dołu. W dawnych czasach Bóg wziął do siebie Syjon, miasto prawości. W odróżnieniu od tamtego Syjonów, niech ostatnich Pana jego powrót witać będzie nowy Syjon. Syjon to ludzie czystego serca, jednomyślni, żyjący sprawiedliwie, pośród których nie ma biedy. Prorok Joseph Smith oznajmił: powinniśmy za swój największy cel uznać budowanie Syjonu. Budujemy go w naszych domach, okręgach, gminach, palikach przez jedność, dobroć i prawdziwą miłość. Musimy przyznać, że wznoszenie Syjonu odbywa się w burzliwych czasach. To dzień gniewu, dzień palenia, dzień pustoszenia, płaczu, żałoby, lamentu. I niczym trąba powietrza przyjdzie on na całą powierzchnię ziemi, rzecze Pan. Zatem gromadzenie się wokół palików jest dla ochrony i schronienie przed burzą, gniewem, kiedy będzie wylany bez pomieszania na całą ziemię. Jak w minionych czasach zbieramy się często dla wspólnego postu, modlitwy i nauki, aby spożywać chleb i pić wodę na pamiątkę Pana Jezusa. Prezydent Russell Nelson na ostatniej konferencji generalnej w październiku wyjaśnił: długoterminowym celem Kościoła jest pomoc członkom w zwiększeniu wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego zadośćuczynienie. Pomoc w zawieraniu i dochowywaniu przymierzy z Bogiem oraz we wzmacnianiu i pieczętowaniu rodzin. W związku z tym podkreślił on znaczenie przymierzy świątynnych, święcenia sabatu, codziennego napawania się Ewangelią w domu, w czym pomaga zintegrowany program studiowania obowiązujący w Kościele. Pragniemy zdobywać wiedzę o Panu i pragniemy znać Pana. Nadrzędnym celem budowania Syjonu jest gromadzenie rozproszonego przez wieki lud przymierza z Panem. Wierzymy, że nastąpi dosłowne przymierzenie Izraela i przywrócenie 10 plemion. Wszyscy, którzy odpokutują, którzy wierzą w Chrystusa i zostaną ochrzczeni, są ludem przymierza z Nim. Pan sam prorokował, że przed Jego powrotem Ewangelia będzie głoszona całemu światu, by odzyskać Jego lud, który jest domem Izraela. Potem nastąpi koniec. Proroctwo Jeremiasza wypełnia się. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej. Lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich w ziemi północnej, ze wszystkich ziemi, do których ich wygnał, i sprowadza ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Prezydent Nelson wielokrotnie podkreślał, że gromadzenie Izraela jest największą rzeczą, która dziś ma miejsce na ziemi. Nic innego nie da się do tego porównać w rozmiarze, ważności i majestacie. I jeśli tak postanowimy, możemy być ważną jego częścią. Święci w dniach ostatnich zawsze byli społecznością misjonarzy. Setki tysięcy osób od czasów początków przywrócenia odpowiedziało na pozytywnie na wezwanie do służby na misji. Dziesiątki tysięcy służą na misji dzisiaj. Jak nauczał właśnie starszy Quentin Cook, wszyscy możemy włączyć się w dzieło w prosty i naturalny sposób. Zapraszać innych, by przyszli do kościoła. Opublikowanie Księgi Mormona było znakiem, by rozpocząć proces gromadzenia. Księga Mormona sama jest środkiem do gromadzenia i do nawracania. Inną ważną częścią przygotowania na drugie przyjście jest wielka odkupicielska praca na rzecz naszych przodków. Pan obiecał, że wyśle proroka Eliasza przed drugim przyjściem, tym wielkim i strasznym dniem Pana, by odsłonić kapłaństwo i zasadzić w sercach dzieci obietnice uczynione ojcom. Zgodnie z obietnicą Eliasz przyszedł. Był to 3 kwietnia 1836 roku w świątyni Kirtland w Ohio. W owym miejscu i w owej chwili rzeczywiście nadał on obiecane kapłaństwo i klucze do odkupienia zmarłych oraz zjednoczenia mężów i żon i rodzin we wszystkich pokoleniach i na całą wieczność. Gdyby to nie nastąpiło, cel, dla którego istnieje Ziemia, nie zostałby osiągnięty. I w tym sensie Ziemia zostałaby obłożona klątwą i całkowicie zniszczona. Na uroczystym spotkaniu dla młodzieży przeprowadzającym poświęcenie świątyni w Rzymie, we Włoszech, setki obecnych tam młodych mężczyzn i kobiet pokazało prezydentowi Nelsonowi przygotowane przez nich karty, żeby mogli wykonać za nich chrzty w nowej świątyni. To była niezwykle radosna chwila. Ale to zaledwie jeden przykład tego, jak dzieło ustanawia Syjon dla minionych pokoleń, nabiera tempa. Gdy staramy się gorliwie wznosić Syjon, gromadząc wybrany lud Pana i niosąc odkupienie zmarłych, powinniśmy na chwilę przystanąć i przypomnieć sobie, że jest to praca Pana i że to On ją wykonuje. On jest Panem winnicy, a my Jego sługami. Wzywa nas do winnicy, do pracy z całą mocą po raz ostatni i sam pracuje z nami. Byłoby poprawniej, gdybyśmy powiedzieli, że On pozwala nam pracować razem ze sobą. Jest tak jak w słowach Pana, w słowach Pawła. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. To On przyspiesza obecnie tempo swojej pracy, wykorzystując nasze niedoskonałe wysiłki, nasze małe środki. Pan doprowadza do wypełnienia ważnych celów. Ta wspaniała ostatnia dyspensacja zmierza nieustannie ku swojej kulminacji, ku tworzeniu Syjonu na ziemi, który połączy się z Syjonem z nieba w chwili chwalebnego powrotu Zbawiciela. Kościół Jezusa Chrystusa ma przygotować i przygotowuje świat na ten dzień. Zatem w nadchodzącą Wielkanoc naprawdę świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wszystko to, co ona przyniesie. Jego powrót, by rządzić przez 1000 lat w pokoju, sprawiedliwy sąd i doskonała sprawiedliwość dla wszystkich, nieśmiertelność dla wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi, oraz obietnice życia wiecznego. Zmartwychwstanie Chrystusa, wszystko naprawione, to ostatecznie pewne. Wznośmy Syjon, aby przybliżyć ten dzień. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
O tej porze roku szczególnie radujemy się i skupiamy na zadośćuczynieniu Zbawiciela. To jest najbardziej niebiańska, pogłębiająca zrozumienie żarliwa doktryna, jaką ten świat bądź wszechświat kiedykolwiek znał. To On wnosi nadzieję i nadaje cel naszemu życiu. Czym więc jest zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa? W pewnym sensie jest to seria boskich wydarzeń, które rozpoczęły się w ogrodzie Getsemany, wiodły przez krzyż i zakończyły się zmartwychwstaniem Zbawiciela z grobu. Było ono motywowane niepojętą miłością do każdego z nas. Wymagało bezgrzesznej istoty, która miała nieskończoną moc nad żywiołami, nawet nad śmiercią. Istoty, która posiadała nieograniczoną zdolność odczuwania konsekwencji wszystkich naszych grzechów i dolegliwości i która w rzeczywistości stąpiła poniżej wszystkiego. Na tym polegała misja Jezusa Chrystusa. Na tym polegało Jego zadośćuczynienie. Jaki więc był cel zadośćuczynienia? Miało umożliwić ono powrót do obecności Boga, upodobnienie się do Niego i osiągnięcie pełni radości. Nastąpiło to poprzez pokonanie czterech przeszkód. Po pierwsze, fizycznej śmierci. Po drugie, śmierci duchowej spowodowanej przez Adama i nasze grzechy. Trzecie, naszych nieszczęść i chorób. Cztery, naszych słabości i niedoskonałości. W jaki jednak sposób Zbawiciel mógł tego dokonać bez złamania praw sprawiedliwości? Wyobraźcie sobie przez chwilę mężczyznę, który komplementując emocjonalny, swobodny spadek pod wpływem chwili, postanawia spontanicznie wyskoczyć z małego samolotu. Szybko uświadamia sobie głupotę swojej decyzji. Chce bezpiecznie wylądować, ale napotyka na przeszkodę. Prawo grawitacji. Macha więc rękoma z zawrotną prędkością, mając nadzieję, że poleci, jednak nie podnosi, to przynosi do skutku. Ustawia swoje ciało tak, aby się unosiło lub szybowało, aby spowolnić lądowanie, ale prawo grawitacji jest nieubłagalne i niemiłosierne. Próbuje negocjować z tym podstawowym prawem natury. Popełniłem błąd. Nigdy nie zrobię tego ponownie. Jednak jego błagania pozostają niewysłuchane. Prawo grawitacji nie zna współczucia, nie robi wyjątków. Na szczęście mężczyzna nagle czuje coś na plecach. Przyjaciel z samolotu, przeczuwając, że ten moment głupoty tuż przed skokiem założył mu spadochron. Znajduje linkę wyzwalającą i ciągnie za nią. Z ulgą szybuje bezpiecznie ku ziemi. Moglibyśmy zapytać, czy złamano prawo grawitacji? Czy też spadochron działał w ramach tego prawa, aby zapewnić bezpieczne lądowanie? Gdy zgrzeszymy, jesteśmy tak jak ten niemądry człowiek, który wyskoczył z samolotu. Bez względu na to, co zrobimy podczas lądowania, czeka nas jedynie katastrofa. Polegamy prawu sprawiedliwości, które niczym prawo grawitacji jest wymagające i bezlitosne. Możemy być ocaleni jedynie dzięki temu, że Zbawiciel swym zadośćuczynieniem miłosiernie zapewnił nam duchowy spadochron. Jeśli mamy wiarę w Jezusa Chrystusa i dokonujemy pokuty, czyli wykonujemy naszą część i ciągniemy za linkę wyzwalającą w naszym imieniu, zostaną uwolnione ochronne moce Zbawiciela i możemy duchowo wylądować bez szwanku. Jednakże jest to możliwe jedynie dzięki temu, że Zbawiciel pokonał te cztery przeszkody, które uniemożliwiały nasz duchowy postęp. Śmierć poprzez swoje chwalebne zmartwychwstanie pokonał on śmierć. Apostoł Paweł nauczał, jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Grzech Zbawiciel pokonał grzech i winę dla wszystkich, którzy odpokutują. Jego oczyszczająca moc jest tak jak potężna i rozległa, iż Izajasz obiecał, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Czasami spotykamy się z dobrymi świętymi, którzy mają kłopoty z wybaczeniem sobie, którzy niewinnie, ale też niesłusznie nakładają ograniczenia na odkupieńcze moce Zbawiciela. Nieświadomie przekształcają nieskończone zadośćuczynienie w coś ograniczonego, co nie ma zastosowania dla ich konkretnego grzechu lub słabości. Jednakże zadośćuczynienie jest nieskończone, ponieważ ogarnia i obejmuje każdy grzech i słabość, a także wszelkie nadużycia lub ból spowodowane przez inne osoby. Truman Madsen dokonał pocieszającej obserwacji. Jeśli ktoś z was błędnie wpadł w przekonanie, że posunął się za daleko, że ma w sobie truciznę grzechu, która uniemożliwia mu bycie tym, kim mógłby być, posłuchajcie mnie. Składam świadectwo, że nie możecie upaść niżej niż dociera światło i głęboka inteligencja Jezusa Chrystusa. Składam świadectwo, że dopóki tli się iskra woli, by dokonać pokuty i działać, On jest obecny. Nie tylko zstąpi do waszego stanu, ale zszedł jeszcze niżej, aby we wszystkim i we wszystkich mógł być światłem prawdy. Jednym z powodów, dla których tak istotne jest zrozumienie zadośćuczynienia Zbawiciela i Jego niekończącego wpływu, jest to, że wraz z pogłębieniem zrozumienia wzrasta pragnienie wybaczania sobie i bliźnim. Nawet jeśli wierzymy w oczyszczające moce Chrystusa, często zadajemy pytanie, skąd będę wiedzieć, że moje grzechy zostały wybaczone? Jeśli odczuwamy Ducha, jest to dla nas świadectwem, że uzyskaliśmy wybaczenie lub że następuje proces oczyszczenia. Prezydent Han Yang nauczał, jeśli odczuliście wpływ Ducha Świętego dzisiaj, potraktujcie to jako dowód na działanie w waszym życiu mocy zadośćuczynienia. Niektórzy pytają, jeśli uzyskałem przebaczenie, dlaczego nadal czuję winę? Być może z Bożej łaski pamięć o winie stanowi ostrzeżenie, jest duchowym znakiem stop, który przynajmniej przez jakiś czas krzyczy, gdy napotykamy kolejne pokusy i nie idź tą drogą. Znasz ból, jaki ona przynosi. W tym sensie jest to ochrona, a nie kara. Czy możliwe jest jednocześnie pamiętanie o naszych grzechach i bycie wolnym od winy? Alma pamiętał o swoich grzechach nawet lata po tym, jak odpokutował. Jednakże, gdy błagał Jezusa o miłosierdzie, powiedział, nie pamiętam więcej o bólu, ani nie dręczyło mnie więcej wspomnienie moich grzechów. W jaki sposób mógłbym pamiętać o swoich grzechach, ale nie czuć bólu lub winy? Ponieważ gdy dokonujemy pokuty, rodzimy się z Boga. Stajemy się, jak określają to Pisma, nowymi stworzeniami w Chrystusie. Z całkowitą uczciwością możemy wtedy powiedzieć, nie jestem już człowiekiem, który popełnił te dawne grzechy. Jestem nową i przemienioną istotą. Po trzecie, nieszczęścia i choroby. Alma prorokował, że Chrystus pójdzie doświadczając boleści, cierpienia i wszelkich pokus. Dlaczego? Aby Jego serce przepełniło się miłosierdziem, aby przez doświadczenie w ciele poznał, jak może pomagać swoim w ich słabościach. W jaki sposób to osiąga? Czasami usuwa cierpienie, czasami wzmacnia nas, czasami wytrwali, a czasami daje nam wieczną perspektywę. Abyśmy lepiej zrozumieli ich tymczasową naturę. Gdy Joseph Smith przez około 2 miesiące przebywał w więzieniu Liberty, w końcu zawołał, o Boże, gdzie jesteś? Zamiast przynieść natychmiastową ulgę, Bóg odpowiedział mu, synu, mój pokój niech będzie twojej duszy, twoje przeciwności i twoje cierpienie potrwają zaledwie małą chwilę, a potem, jeśli dobrze to zniesiesz, Bóg wyniesie cię na wysokości. Wtedy Józef zrozumiał, że to gorzkie doświadczenie było jedynie punktem w skali wieczności. Mając ten poszerzony punkt widzenia, zwrócił się do świętych z tej samej celi. Przeto gorąco, ukochani bracia, czyńmy radośnie wszystko, co leży w naszej mocy, a potem możemy spać spokojnie z największą pewnością, aby ujrzeć zbawienie Boga. Dzięki zadośćuczynieniu Zbawiciela możemy mieć wieczną perspektywę, która nadaje znaczenie naszym próbom oraz niesie nadzieję na ulgę. Czwarte, słabość i niedoskonałości. Dzięki zadośćuczynieniu Zbawiciela posiada umożliwiające działanie mocy, często określające mianem łaski, które mogą pomóc nam w pokonaniu naszych słabości i niedoskonałości, a tym samym pomóc w dążeniu do tego, byśmy stali się bardziej do Niego podobni. Moroni nauczał, przystąpcie do Chrystusa i stawajcie się w Nim doskonali, abyście przez Jego łaskę mogli stać się doskonali w Chrystusie. Wydaje się, że istnieją co najmniej dwa kanały bądź sposoby korzystania z tych umożliwiających działanie mocy, które mogą nas oczyścić. Po pierwsze, obrzędy konieczne do zbawienia. Pisma Święte nauczają, że to w Jego obrzędach ukazana jest moc Boga. Czasami możemy postrzegać obrzędy jako listę rzeczy do wykonania, niezbędnych do wywyższenia, ale w rzeczywistości każda z tych wyzwala boską moc, która pozwala nam upodobnić się do Chrystusa. Na przykład, gdy jesteśmy chrzczeni i otrzymujemy dar Ducha Świętego, ulegamy oczyszczeniu, stając się bardziej święci niczym Bóg. Dodatkowo przez Ducha Świętego nasze umysły mogą zostać oświecone, a nasze serca zmiękczone, abyśmy mieli i czuli tak jak on. A kiedy jesteśmy zapieczętowani jako małżonkowie, otrzymujemy prawo do odziedziczenia tronu, królestw, księstw, mocy i panowania, które są darami Boga. Drugim kanałem dla tych umożliwiających działanie mocy są dary Ducha. Dzięki zadośćuczynieniu Chrystusa możemy otrzymać dary Ducha Świętego i towarzyszące Mu dary duchowe. Te dary są przymiotami pobożności, dlatego za każdym razem, gdy otrzymujemy dar ducha, upodobniamy się do Boga. Niewątpliwie Pisma Święte mówią przy wielu okazjach o tym. Prezydent George Cannon nauczał, żaden człowiek nie powinien mówić, och, nic na to nie poradzę, taka jest moja natura. To go nie usprawiedliwia, ponieważ Bóg obiecał nam dać dary, które zlikwidują nasze słabości. Jeśli ktoś z nas jest niedoskonały, naszym obowiązkiem jest modlić się o dar, który uczyni nas doskonałymi. Podsumowując, zadośćuczynienie Zbawiciela daje nam życie zamiast śmierci, zawój zamiast popiołu, uzdrowienie zamiast zranień i udoskonalenie zamiast słabości. Jest to niebieskie lekarstwo na przeszkody i zmagania tego świata. W ostatnim tygodniu doczesnego życia Zbawiciela powiedział: na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ponieważ Zbawiciel dokonał zadośćuczynienia, nie ma takiej zewnętrznej siły, wydarzenia lub osoby, ani grzechu, śmierci lub rozwodu, które mogą uniemożliwić nam osiągnięcie wywyższenia, jakie otrzymamy, gdy będziemy przestrzegać przykazań Boga. Dzięki tej wiedzy możemy iść naprzód z ufnością i absolutną pewnością, że Bóg jest z nami podczas tej niebiańskiej wyprawy. Składam świadectwo, że zadośćuczynienie Zbawiciela jest nie tylko nieskończone w swoim zakresie, ale również indywidualne w swoim zasięgu. Może nie tylko przywrócić nas do obecności Boga, ale również umożliwić stanie się takim jak On, co jest wieńczącym celem zadośćuczynienia Chrystusa. O tym składam świadectwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jesteśmy wdzięczni za piękne przesłania, jakich wysłuchaliśmy, i za podniosłą muzykę w wykonaniu chóru z Tabernakulum z Placu Świątynnego. Chór teraz sprawi nam przyjemność, śpiewając Skało naszego zbawienia. Naszym ostatnim mówcą podczas tej sesji będzie nasz umiłowany prorok, prezydent Russell Nelson. Po jego wystąpieniu chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Pójdź za mną dziś. Modlitwę na zakończenie ofiaruje siostra Jean Binham, generalna prezydent Stowarzyszenia Pomoc. Thank you.
My beloved brothers and sisters.
Moi umiłowani bracia i siostry, wraz z moją żoną Wendy cieszę się, że mogę być z wami w ten niedzielny poranek. Wiele się wydarzyło od naszej ostatniej konferencji generalnej. Nowe świątynie zostały poświęcone w Concepcion w Chile, Barranquilla w Kolumbii oraz w Rzymie we Włoszech. Doświadczyliśmy ogromnej obfitości ducha podczas tych świętych okazji. Gratuluję wielu osobom, które niedawno przeczytały Księgę Mormona i odnalazły w niej radość oraz ukryte skarby wiedzy. Informacje o cudach, które wydarzyły się w ich życiu, są dla mnie natchnieniem. Jestem pod wrażeniem 11-letnich młodych mężczyzn, którzy jako diakoni są godni, by w każdą niedzielę roznosić sakrament. Udałem się do świątyni wraz z naszymi 11-letnimi młodymi kobietami, które gorliwie uczą się i służą w klasie pszczółek. Zarówno młodzi mężczyźni, jak i młode kobiety głoszą prawdę Ewangelii w jasny sposób i z przekonaniem. Raduję się z powodu dzieci i młodzieży pomagających w nauczaniu Ewangelii w swoich domach, gdy wraz z rodzicami starają się postępować zgodnie z programem nauczania skoncentrowanym na domu i wspieranym przez Kościół. Otrzymaliśmy to zdjęcie 4-letniego Blake'a, który w sobotni poranek wziął do ręki kościelny podręcznik i zawołał: muszę nakarmić mojego ducha. Blake, jesteśmy podekscytowani tym, że zarówno ty, jak i inni zdecydowałeś się karmić swojego ducha przez delektowanie się prawami przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa. I radujemy się, wiedząc, że wiele osób otrzymuje moc Boga w swoim życiu przez oddawanie czci i służbie w świątyni. Wielu z was pewnie wie, że nasza rodzina doświadczyła 3 miesiące temu czułego pożegnania naszej córki Wendy, która odeszła z tego doczesnego świata. W finalnych dniach jej walki z rakiem miałem okazję porozmawiać z nią po raz ostatni, jak ojciec z córką. Trzymając ją za rękę, powiedziałem, jak bardzo ją kocham i jak wdzięczny jestem, że mogłem być jej ojcem. Rzekłem następujące słowa: wzięłaś ślub w świątyni i wiernie dochowywałaś swoich przymierzy. Ty i twój ojciec powitaliście w swoim domu 7 dzieci i wychowaliście je na oddanych uczniów Jezusa Chrystusa, dzielnych członków Kościoła i wartościowych obywateli. A one wybierały małżonków o takich samych cechach. Twój tata jest bardzo, bardzo z ciebie dumny. Wniosłaś w moje serce wiele radości. Po cichu odpowiedziała: dziękuję, tato. Był to dla nas czuły, wzruszający moment. W ciągu tych 67 lat pracowaliśmy razem, śpiewaliśmy razem, często jeździliśmy razem na nartach. A tego wieczoru rozmawialiśmy o rzeczach, które mają największe znaczenie, takich jak przymierza, obrzędy, posłuszeństwo, wiara, rodzina, wierność, miłość i życie wieczne. Bardzo tęskniły za naszą córką. Jednak za sprawą przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa nie martwimy się o nią. Szanując przymierza, które zawarliśmy z Bogiem, oczekujemy ponownego spotkania z nią. Tymczasem my służymy Panu tutaj, na ziemi, a ona służy Mu tam, w raju. Właściwie na początku tego roku odwiedziliśmy pewien raj, a mianowicie miasteczko o nazwie Paradise w Kalifornii. Tak się złożyło, że nasza zaplanowana wizyta odbyła się niecałe 40 godzin po odejściu naszej córki z tego świata. Moja żona i ja wraz ze starszym Kevinem Pearsonem i jego żoną June zostaliśmy wzmocnieni przez świętych z Palika Chico w Kalifornii. Ujrzeliśmy ich wielką wiarę. Dowiedzieliśmy się o ich posłudze oraz cudach, które miały miejsce pomimo tragicznych strat, jakie ponieśli podczas najbardziej niszczycielskiego pożaru w historii stanu Kalifornia. W czasie naszego pobytu rozmawialiśmy z młodymi policjantami, z młodym policjantem Johnem, który był jednym z wielu dzielnych pracowników służących w służbach ratowniczych. Mówił o gęstej ciemności, która spowiła Paradise 8 listopada 2018 roku, kiedy to miasto stanęło w płomieniach obejmujących wszystko, co znajdowało się na ich drodze, pozostawiając za sobą jedynie stosy popiołu i sterczące ceglane kominy. Przez 15 godzin John jeździł w gęstej ciemności, którą co jakiś czas rozświetlały rozżarzone niedopałki, i starał się pomóc kolejnym osobom uciec w bezpieczne miejsce, jednocześnie ryzykując własne życie. Jednak podczas wykonywania tego wyczerpującego zadania, tym, co przerażało Johna najbardziej, było niepokojące go pytanie: gdzie jest moja rodzina? Po wielu długich, przerażających godzinach udręki w końcu dowiedział się o ich bezpiecznej ewakuacji. Troska, jaką John czuł wobec swojej rodziny, skłoniła mnie do poruszenia tej kwestii dzisiaj z tymi z was, którzy będąc u końca swego doczesnego życia, mogą zadawać sobie pytanie: gdzie jest moja rodzina? W tym dniu, który kiedyś nadejdzie, kiedy ukończycie swoje doczesne życie i wejdziecie do świata duchów, zmierzycie się z tym przejmującym serce pytaniem: gdzie jest moja rodzina? Jezus Chrystus wskazuje drogę, która prowadzi z powrotem do naszego wiecznego domu. Lepiej niż kiedykolwiek, niż ktokolwiek z nas rozumie plan wiecznego postępu, który przygotował nasz Ojciec Niebieski. W końcu to On jest kamieniem zwornikowym tego wszystkiego. On jest naszym Odkupicielem, naszym Ozdrowicielem i naszym Zbawicielem. Po tym, jak Adam i Ewa zostali wygnani z Ogrodu Eden, Jezus Chrystus ofiarował swoją pomoc tym wszystkim, którzy zdecydują się pójść za Nim. Wielokrotnie w Pismach Świętych jest mowa o tym, że bez względu na rodzaj grzechów, jakie popełniają ludzie, Jego ramiona są stale do nas wyciągnięte. Duch tkwiący w każdym z nas naturalnie pragnie, aby miłość obecna w rodzinie trwała wiecznie. Piosenki o miłości głoszą fałszywą nadzieję, że sama miłość wystarczy, jeśli chcemy być ze sobą na zawsze. A niektórzy błędnie wiedzą, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi obietnicę, iż wszyscy ludzie będą po śmierci ze swoimi bliskimi. Prawdę mówiąc, sam Zbawiciel jasno dał do zrozumienia, że podczas gdy Jego zmartwychwstanie rzeczywiście zapewnia powstanie z martwych i życie wieczne każdej osobie, która kiedykolwiek żyje, potrzebne jest o wiele więcej, by osiągnąć najwyższy stopień wywyższenia, podczas gdy zbawienie jest kwestią indywidualną. Wywyższenie jest kwestią rodzinną. Posłuchajcie słów wypowiedzianych przez samego Pana Jezusa Chrystusa do Jego proroka. Cytuję. Wszystkie przymierza, umowy, więzi, zobowiązania, przysięgi, śluby, dokonania, związki, stowarzyszenia czy oczekiwania, których nie zawarto, nie podjęto i nie zapieczętowano przez Świętego Ducha obietnicy, nie mają skutku, mocy czy siły podczas i po zmartwychwstaniu zmarłych. Bowiem wszystkie umowy, których nie zawarto w tym celu, mają swój koniec, gdy ludzie umierają. Koniec cytatu. Tak więc, co jest wymagane, aby rodzina została wywyższona na zawsze? Kwalifikujemy się do otrzymania tego zaszczytu, zawierając przymierza z Bogiem, dochowując ich i otrzymując niezbędne obrzędy. Tak było od samego początku. Adam i Ewa, Noe i jego żona, Abraham i Sara, Lechi i Saria oraz wszyscy inni oddani uczciowie Jezusa Chrystusa, odkąd świat został stworzony, zawarli te same przymierza z Bogiem. Otrzymali te same obrzędy, które my, jako członkowie przywróconego Kościoła Pana, przyjmujemy podczas chrztu oraz w świątyni. Zbawiciel zaprasza wszystkich, aby poszli za Nim do wód chrztu i z czasem zawarli dodatkowe przymierza z Bogiem w świątyni oraz otrzymali niezbędne obrzędy i byli im wierni. Wszystko to jest wymagane do bycia wywyższonym z naszymi rodzinami i z Bogiem na zawsze. Głęboko ubolewam nad tym, że wiele osób, które kocham, podziwiam i szanuję, odrzucają Jego zaproszenie, ignorują błagania Jezusa Chrystusa, gdy wzywa: przyjdź i naśladuj mnie. Rozumiem, dlaczego Bóg płacze. Ja także płaczę z powodu tych przyjaciół i krewnych. Są wspaniałymi mężczyznami i kobietami, oddanymi swojej rodzinie i obywatelskim obowiązkom. Hojnie udzielają się swoim, dzielą się swoim czasem, energią i dobrami, które posiadają, a świat staje się dzięki nim lepszy. Lecz postanowili nie zawierać przymierzy z Bogiem. Nie otrzymali obrzędów, które wywyższą ich razem z rodzinami i zwiążą ich na zawsze. Jakże chciałbym móc z nimi porozmawiać i poprosić, by poważnie rozważyli obowiązujące prawa Boże. Zastanawiałem się, co mógłbym im powiedzieć, by poczuli, jak bardzo Zbawiciel ich kocha, by wiedzieli, jak bardzo ja ich kocham i żeby dostrzegli, w jaki sposób kobiety i mężczyźni dotrzymujący swoich przymierzy mogą otrzymać pełnię radości. Muszą zrozumieć, że choć istnieje miejsce dla nich po tym życiu, pośród innych wspaniałych mężczyzn i kobiet, którzy również postanowili nie zawierać przymierzy z Bogiem, nie jest to miejsce, w którym rodziny zostaną ponownie połączone i otrzymają zaszczyt wiecznego życia i postępu. To nie jest królestwo, w którym doświadczą pełni radości, nieskończonego postępu i szczęścia. To najznakomitsze błogosławieństwo może przejść tylko przez życie w wywyższonym, celestialnym stanie wraz z Bogiem, naszym wiecznym Ojcem, Jego Synem, Jezusem Chrystusem oraz naszymi wspaniałymi, godnymi członkami rodziny. Pragnę powiedzieć moim powściągliwym przyjaciołom: w tym życiu nigdy nie robiliście nic połowicznie, a jednak opierając się przyjęciu pełni przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa, zadowalacie się namiastką swego potencjału. Zbawiciel powiedział: w domu mego Ojca wiele jest mieszkań, jednakże decydując, że nie zawierzecie przymierzy z Bogiem, wybieracie najskromniejszy z możliwych dachów na głową, w którym pozostaniecie przez całą wieczność. Chciałbym ich jeszcze bardziej zachęcić tymi słowy: otwórzcie swoje serca w modlitwie do Boga. Zapytajcie Go, czy to prawda. Znajdźcie czas, by studiować Jego słowa. Studiujcie je z zapałem. Jeśli naprawdę kochacie swoją rodzinę i pragniecie być z nią wywyższeni na całą wieczność, zapłaćcie teraz tego cenę. Studiujcie uważnie i żarliwie się módlcie. Poznajcie te wieczne prawdy i żyjcie zgodnie z nimi. Jeśli nie jesteście pewni, czy w ogóle wierzycie w Boga, zacznijcie swą drogę od miejsca, w którym jesteście. Zrozumcie, że przy braku duchowych doświadczeń można wątpić w istnienie Boga. Dlatego zróbcie wszystko, aby odczuć, że On istnieje. Rozwińcie w sobie pokorę. Módlcie się, abyście mogli ujrzeć boską rękę w swoim życiu i otaczającym was świecie. Proście Go, aby przekazał wam, że naprawdę tam jest i że was zna. Zapytajcie Go, co co wobec was czuję, a potem słuchajcie. Jeden z moich drogich przyjaciół nie miał zbyt wielu duchowych doświadczeń. Pragnął znów być ze swoją zmarłą żoną. Prosił mnie o pomoc. Zachęciłem go do spotkania z naszymi misjonarzami, aby mógł zrozumieć doktrynę Chrystusa i poznać przymierza, obrzędy i błogosławieństwa Ewangelii. Tak też postąpił. Czuł jednak, że zalecany przez nich kierunek postępowania wymaga od niego zbyt wielu zmian w życiu. Powiedział, te przykazania i przymierza są dla mnie zbyt trudne. Poza tym nie mogę płacić dziesięciny i nie mam czasu służyć w kościele. Następnie zapytał mnie, czy mógłbyś, gdy umrę, wykonać niezbędną pracę świątynną dla mnie i mojej żony, abyśmy mogli znowu być razem. Na szczęście nie mi przyjdzie sądzić tego człowieka. Kwestionuję jednak skuteczność zastępczej pracy świątynnej dla człowieka, który miał okazję przyjąć chrzest w tym życiu. Być wyświęcony do kapłaństwa i otrzymać błogosławieństwa świątynne w życiu doczesnym, ale który podjął świadomą decyzję, aby odrzucić ten kierunek. Moi drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus zaprasza nas, abyśmy kroczyli ścieżką przymierza z powrotem do domu naszych niebiańskich rodziców i byli z tymi, których kochamy. Zaprasza każdego z nas. Przyjdź i naśladuj mnie. Jako prezydent Jego Kościoła błagam was, którzy oddaliliście się od Kościoła i was, którzy jeszcze prawdziwie nie staraliście się dowiedzieć, że Kościół Zbawiciela został przywrócony. Podejmijcie duchowy wysiłek, by się o tym przekonać. I zróbcie to teraz. Czas się kończy. Świadczę, że Bóg żyje. Jezus jest Chrystusem. Jego Kościół i pełnia Jego Ewangelii zostały przywrócone, aby błogosławić nasze życie radością, zarówno teraz, jak i w życiu, które nastąpi. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni za stały fundament Ewangelii Jezusa Chrystusa, co zostało potwierdzone w słowach Twoich sług dzisiaj. Dziękujemy Tobie za Twoją miłość, która wylewa się dla każdego z nas, bez względu na to, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I oddajemy Tobie nasze serca. Jesteśmy wdzięczni za błogosławieństwo w Ewangelii w naszym osobistym życiu i że podejmujemy takie decyzje, aby móc cieszyć się tymi błogosławieństwami. I prosimy Cię, abyśmy mogli dzielić się naszą miłością i światłem, aby osoby, które są wokół nas, były przygotowane na drugie przyjście Twojego Syna Jezusa Chrystusa i naszego Zbawiciela. I prosimy Cię o łaskę i błogosławieństwa i z Twojej ręki. I mówimy to wszystko w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.
Amen.
This has been a broadcast of the 189th annual
Była to 189. wiosenna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił chór Tabernakulum z Placu Świątynnego. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.